Rzadko zdarza. To się nam rzadko zdarza, dwie minuty wcześniej, ale dzisiaj punktualni wszyscy. Paweł dosłownie przed sekundą skończył wrzucanie świeżutkich grafik, a te grafiki będą tutaj istotne, także jeszcze raz oczywiście podziękowania wielkie dla naszego nieocenionego i niezastąpionego Pawła. To jest grafika podsumowująca poprzedni tydzień, ale zacząłbym, panowie, od tyłu, to znaczy zacząłbym od tego, co się okazało oficjalnie dosłownie przed chwilką. Skład reprezentacji Polski, oficjalna wiadomość na oficjalnym koncie polskiej siatkówki, a więc na portalu X, na komunikatorze X Polskiego Związku Piłki Siatkowej ukazał się skład na wyjazd do Lubliany, a więc na trzeci turniej VNL. No i co za tym idzie, zakładam, że to jest też być może pozostawienie tego pod trening do oczywiście turnieju finałowego w Łodzi. Kuba Diabeł Bednaruk, Papa Wojciech Drzyzga. Zacznę od ciebie, Papo, bo ty jesteś oczywiście wielkim zwolennikiem Firleja, a tymczasem w trójce rozgrywających nie ma Firleja. Wraca Marcin Komenda i wraca Grzegorz Łomacz i oni dwaj dokoptowani są do Marcina Janusza. Trzech także atakujących bierze trener Grbić, a więc wraca Bartłomiej Bołądź. Pięciu przyjmujących, a więc pojawia się po raz pierwszy w tym sezonie reprezentacyjnym Wilfredo Leon i czwórka środkowych i wraca do reprezentacji także w tym sezonie Paweł Zatorski razem z Kubą Popiwczakiem, a więc taki 17-osobowy skład to oznacza chyba, że trener jednak troszkę się chce zabezpieczyć, natomiast no zacznę od tych rozgrywających, bo to mimo wszystko zakładam, że dla ciebie jest niespodzianka, że jest Marcin Komenda, Grzegorz Łomacz i Marcin Janusz, a nie ma Firleja, którego bardzo chwaliłeś.
Zanim o grupie rozgrywających, no to pierwszy fakt, z tej grupy wybierzemy skład na Igrzyska Olimpijskie, bo jest jasne, że ten wyjazd do Słowenii, oczywiście zakładam, że nikogo nie będzie mieć kontuzjowanego i nie będzie potrzebna jakaś alarmówka. Po prostu na każdej pozycji trener ma rezerwowego gracza i o ile w tej grupie poza rozgrywającymi nie ma żadnych zaskoczeń, jest jedna jeszcze dobra informacja, że ta trójka zawodników, którzy nie dołączyli do tej pory do grania, czyli Zatorski, Bieniek i Wilfredo Leon, są w tej grupie, czyli ich poziom zdrowia i wytrenowania jest na tyle dobry, że trener decyduje się ich włączyć. No ale to takie ogólniki, które łatwo z tego po prostu wydedukować, co nie jest specjalnie skomplikowane. Tak, jestem zaskoczony, ponieważ uważam, że aktualna forma i dyspozycja Grzegorza Łomacza nie wskazywała na to, że jest taką bezwzględną i pewną dwójką, choć cała historia dochodzenia do Igrzysk Olimpijskich i pracy z trenerem Grbiczem pokazywała, że ma ogromny kredyt zaufania i że jest jego żołnierzem i raczej będzie. Ale to, co widzieliśmy w wykonaniu ligowym Marcina Komendy i zwłaszcza Firleja, wydawało się, że ewentualnie na tej pozycji możemy szukać, czy nazwiemy to niespodzianką, no nie wiem, czy niespodzianką, ale takim awansem sportowym i być może przekonaniem trenera do siebie. Rezerwowym został Komenda. Wpisuje się to wszystko w ten styl i w sposób prowadzenia rozgrywających i oczekiwań trenera co do rozgrywających, czyli tego, co Grbicz sam prezentował jako gracz i to, co chyba najbardziej szanuje i czego wymaga od tych graczy. Oni są wszyscy trzej tacy sami i tyle na ten temat.
No właśnie, Kubo, czy to jest według ciebie potwierdzenie tego, że tutaj nie ma selekcji i Grzegorz Łomacz oraz Marcin Janusz pojadą, czy to jest właśnie potwierdzenie, że ta selekcja jest, ale po prostu z dwójki Marcin Komenda Firlej wybrał Komendę, bo on właśnie charakterystyką gry, sposobem, stylem bardziej pasuje, odpowiada trenerowi Grbiciowi.
Ja tak prawdę mówiąc myślałem, że zaczniemy od zwolnienia Grbicza po tym meczu z Brazylią.
To dojdziemy do tego, ale ponieważ dzisiaj wysłał powołania, no to dajmy mu pozwolić się skrytykować za powołania. O.
A później go zwolnimy za mecz
Brazylii.
Ja jestem trochę zaskoczony mimo wszystko tą podmianką Komendy, bo miałem wrażenie, że Komenda na tym meczu w Suwałkach, to on się tam żegnał generalnie z kadrą. Chyba się nawet nie spodziewał do końca, że on wróci do łask. Nie wiem, czy Finlay wie, dlaczego wyleciał, bo wydawało się, że dam plus. Może te podwójne zmiany nie były najlepsze. Mogły być lepsze.
Tam nie ma być konkurencji, Kubuś.
Ale ja w to nie wierzę.
Od momentu przyjścia Grbicza na tej pozycji nie ma żadnej rywalizacji.
Ja w to, Wojciechu, nie wierzę absolutnie w to takie chronienie Janusza i to
nie wierzysz, ale widzisz chyba.
Ale ja uważam, że ja tak wcale nie myślę, że to jest jakiś sposób chronienia Janusza, jakby to było, nie wiem, jajeczko w Faberze i żeby go przypadkiem nie zarysować. A coś mu nie przypasowało przy podwójnych zmianach, bo z tej trójki Łomacz, Komenda i Fille, jeżeli miałbym wybierać pierwszego rozgrywacza do kadry, to wziąłbym Filleja, ale ja to mówiłem już przed sezonem. Jeżeli miałbym brać w dwójkę, to bym Filleja nie brał jako dwójkę. Ja bym go wziął jako jedynkę, bo jest najlepszy z tych wszystkich i taki najciekawszą gra w siatkówkę, jeżeli on miałby być jedynką. A mówiliśmy o tym, że on potrzebuje dwójki bardzo przewidywalnej, jak najbardziej przewidywalnej się da, ale mimo wszystko wciąż twierdziłem i dalej twierdzę, że pojedzie Łomacz, bo mówiłem to przed samymi chyba pierwszych, prawda, siatki, że tutaj się nic nie wymieni, ale jestem mimo wszystko zaskoczony, że już odstrzelił już Filleja i wraca do Komendy i teraz tak, są dwa turnieje, no i teraz jak on teraz będzie sobie to radził, jak ma Komendę sprawdzić w momencie, kiedy go nie sprawdzał, jak to, co on sprawdził go w Spodku i w Sosnowcu i co z Ukrainą.
Ale ty myślisz, że on będzie sprawdzał? Ja myślę, że jednak będzie grał Januszem, a ten...
Ale nie, ja mówię teraz tak, dobra, ale teraz kogo dajesz do 14 na podwójne zmiany? Bo ty chcesz to zrobić, musisz to już robić na te podwójne zmiany, które są... Znaczy ja w ogóle, ja od zawsze mówię, że dla mnie są już przereklamowane i są i one często nie dają tyle, ile trzeba dać. I oczywiście robisz podwójne zmiany przy Sanchezie, jak masz czy masz jakiegoś tam małego gościa. Ale tak czy siak Nikola tego korzysta maksymalnie, ile się da i będzie z tego korzystał. Więc jeżeli chcesz sprawdzić teraz na jednym turnieju, no to wsadzasz Komendę czy Łomacza? Ilu chcesz ich sprawdzić? Dasz jeden mecz zagrania Komendzie czy Łomaczowi? No to jest do mnie pytania, bo tu Filleja już miał troszeczkę sprawdzonego. Okej, ja się mogę nie zgadzać, ale ja cały czas uważam, że jakiś ten plan Nikoli jest. Może jakaś jest rysa na tym na razie może troszeczkę bardziej nerwowo, może nie nerwowo, to jest źle powiedziane, ale tak z większą niepewnością Nikola takie podejmuje decyzje z tego względu, że nie gramy dobrze. No. Leją nas ci, co są od nas w miarę równi, trochę silniejsi, a wygrywamy tylko z gośćmi, którzy nam mecze oddają. Więc na razie wygląda to tak sobie. A co do reszty, to tak samo byśmy mówili tak, Kaczmarek gorzej wypadł od Filleja, ale jedzie, bo wiadomo, że to jest... że będzie jeszcze próbowany i nie próbuje.
Ale wiesz, no, idąc tym tropem właśnie w ogóle trener podpiera się jednak, no bo mógł na ten turniej zabrać 14, mógł na ten turniej wybrać już w zasadzie ten skład, z którego by wybrał później 12, ewentualnie 13 na igrzyska, a jednak się podpiera, trzyma cały czas w treningu tych rezerwowych na każdej pozycji i jednak wraca Bołądź i jest cały czas kłos, więc no mógł troszkę inaczej to rozegrać chyba.
Tylko pamiętaj, nie mógł. Wtedy, jeżeli kogoś odstawiał, to miał w spale gości do trenowania. Na dzisiaj nie ma już chłopaków trenujących gdzie indziej, więc ty musisz zabrać 17, żeby mieć 17 pod prądem do treningu, bo wcześniej miałeś ich w spale, bo oni mieli z kim trenować. Na dzisiaj zamykasz już ten skład i już nie ma tam, że Filley z Szalpukiem nie siedzą w spale i trenują. Już teraz jest ci, co teraz są w treningu.
Mm-hmm. No dobrze, to dokończ, bo przerwałem ci a propos tych pozostałych pozycji.
Nie, to Kaczmarek na razie też nie dał sygnału ani pół nawet, bo grał słaby ten turniej, ale wiadomo, że jeszcze trochę czasu jest, też na niego patrzymy. A ogólnie to ja w ogóle uważam, że bardzo dużo, w szczególności kibice, kierują się sympatiami, bo ja jednego bardziej się lubi, drugiego się mniej lubi, przecież my Wojciechu od początku mówiliśmy, że jaka dwunastka pojedzie. No, dwunastka jaka pojedzie i wszystko wskazuje na to, jaka dwunastka, chociaż ja wiem, że wziął Firleja. Ja pewnie też bym wziął Firleja, no ale to tylko jest jedno nazwisko, no i tyle.
No to jeszcze, żeby
dokończyć. Ja jeszcze nie, żebyśmy sprecyzowali, Kubo. Ja nie powiedziałem, że Firlej miał być wzięty na Igrzyska Olimpijskie, tylko że jest zawodnikiem na tyle ciekawym, że powinien tej kadrze, mógłby dostać szansę. Szanse takie ukierunkowane na to, że być może mógłby też zostać tą dwójką. On takich szans nie dostał, bo to było za mało. A to, co dostał, uważam, że zagrał poprawnie, jeśli nawet nie więcej niż poprawnie, jak na takie krótkie dystanse, na tak ważnej pozycji. Pozostali to było czekanie na nich, dochodzenie do formy i tu właściwie są tacy gracze, przy których będziemy mieć ogromne znaki zapytania, jeśli chodzi o ich dyspozycję i możliwości, bo Nikola Gbic założył jedną rzecz, którą założył rok temu przy jednym zawodniku, przy Semeniuku. Wiem, kto to jest, wiem, jak grać potrafi i zrobię wszystko, żeby grał tak, jak właśnie tego oczekujemy, jak on grać może. I to się udało. Natomiast teraz ta poważna robota przeniosła się niestety na bardzo szeroką grupę zawodników. I tutaj mamy kilka tematów otwartych, bardzo mocnych, a znacie moją opinię na temat rozgrywających i nie chodzi tu o żadną urodę, sympatię, antypatię i wiecie, że uważam, że rozgrywający, debiutant na igrzyskach kiedyś musi być. Więc jakaś drobna inwestycja w kogoś po drodze i to był zeszły rok Firleja, nie nastąpiła, dlatego w tym roku na 99,9 było wiadomo, że jeśli nic się nie stanie zdrowotnego, to hierarchia nie zostanie zaburzona.
No ale Wojciechu, debiutantem będzie Marcin Janusz, więc...
No ja wiem, ale
Marcin Janusz... Więc to już jest pewna inwestycja i nie mogłeś chyba wedle tej teorii zabrać dwóch debiutantów na tak newralgicznej pozycji.
No ale inwestycja w Marcina i Janusza nie była, dwa lata temu nastąpiła, a nie...
Ale
a
pod nie, kątem igrzysk teraz. Mówisz, a pod kątem igrzysk...
No zgadza się, ale debiutantem kiedyś na igrzyskach być musisz i wiadomo, że nie na wszystkich pozycjach masz taki układ, że masz akurat zawodników, którzy mają odhaczone igrzyska. No jeśli by z tego klucza wychodził Grbic od samego początku, no to w tym wypadku Grzesiek Łomacz był od razu w tej kadrze wpisany na stałe, ale ja mówię, ja tu bardziej...
No trochę był.
No jest i był i wygląda, że będzie. Nie wiem, Marcin Komenda jest, ja mówię, graczem innym niż Grzesiek Łomacz, o innej charakterystyce, natomiast o temperamencie i o sposobie grania bardzo zbliżonym, więc to jest wszystko, wydaje się, w jakiś sposób zrozumiałe. Dla mnie Firleja straciliśmy w zeszłym roku, a w tym roku nie dostał tego kredytu czy tej oceny pozytywnej od naszego selekcjonera.
Ale w jakim sensie straciliśmy? Bo trochę w zeszłym roku też sam sobie nie pomógł, mam wrażenie, w sezonie reprezentacyjnym. Natomiast straciliśmy w kontekście... to duże słowo, no bo jednak po igrzyskach według mnie przychodzi czas, w którym właśnie on będzie walczył nawet o może o miano jedynki, nie wiem.
Łapiesz mnie za słowa, słusznie, nie straciliśmy absolutnie Firleja jako gracza do reprezentacji polskiej, natomiast nie zostanie on, nie był próbowany właściwie w żadnym calu, ani nie dostawał tej możliwości, a jeśli nawet dostawał, to nie jest fajne w maju, gdy wszyscy są średnio z formą, czy tam w czerwcu między tonami żelastwa i między różnymi graniami nagle ty masz pokazywać swoje granie w kadrze i jeszcze w składach tak rotacyjnych, gdzie rozgrywacz ma karuzelę w głowie zrobioną. Ja nikogo tu nie bronię, bo każdy z nich funkcjonuje w takich samych warunkach. Widzimy, że na pewno inne reprezentacje być może albo nie mają takiego bogactwa, albo trenerzy trochę działają według innego planu. U nas to są generalnie pozycje dość hermetyczne, i są tak zwane okresy rozgrywających, którzy są żelaznymi jedynkami, a pozostali przechodzą właściwie całe nieraz swoje kariery w cieniu. Nie wiem, co będzie dalej, na pewno Firlej jest dalej graczem w orbicie reprezentacyjnej na kolejne lata, no ale rozmawiamy tu i teraz.
Dobra, to jeszcze, żeby zamknąć ten temat powołań, bo zaraz przejdziemy do oceny tych, którzy grali w drugim turnieju i kwestii aktualnej dyspozycji i tak dalej, to żeby zamknąć ten temat powołań, chciałem się was dopytać, Kubo, odnośnie tych nowych twarzy, bo o ile wejście Mateusza Bieńka myślę, że będzie bezproblemowe, masz do dyspozycji 4 spotkania, jeżeli zakładasz, że w hierarchii Karol Kłos jest tym 4, no to można spokojnie Mateuszowi dać nawet pograć 3 mecze, a rotować Kochanowskim i Huberem, którzy już trochę pograli i wiemy, w jakiej są dyspozycji, tutaj nie ma problemu. Natomiast jeżeli chcesz dalej ogrywać Śliwkę, chcesz dalej wprowadzać pozostałych, Semeniuka, Bednoża czy Fornala, który ma jeszcze stosunkowo mało grania, a pojawia ci się Wilfredo Leon, no to jak według ciebie będzie gospodarowany ten zawodnik i czy masz jakąś wiedzę odnośnie jego formy fizycznej? Druga kwestia, Paweł Zatorski, czy według ciebie będzie w związku z tym, że jeszcze nie grał, wykorzystywany dosyć mocno, czyli jak dla mnie powinien zagrać przynajmniej 3 spotkania? No i trzecia kwestia, ta sama, która jest z przyjmującymi, jeżeli masz w dobrej dyspozycji Bartłomieja Bołądzia, no a jednak dalej chcesz wprowadzać i testować Kurka i Kaczmarka, to według ciebie Bołądź w ogóle nie będzie w 14 na ten turniej i jest tylko do treningu, czy tutaj spodziewasz się jakichś innych ruchów?
No i przed każdym meczem ma 14 można robić, więc tam nie jest jakiś tam, znaczy w sensie dzień wcześniej, czy tam do którejś godziny można te 14 zmieniać.
Ale czy to będzie? Czy to będzie, czy według ciebie będą testowani Kaczmarek i Kurek i tak dalej?
Mnie się wydaje, że po tych dwóch turniejach takich na rozpędzenie się, takich na rozgrzewkę, Nikola już musi pokazać ten pomysł. Nawet jeżeli to nie będzie funkcjonowało jeszcze w dobrej formie, czy to nie będzie to ładne, nie będziemy jeszcze wszystkiego wygrywać, ale już jest czas chyba na to, żeby już wiedzieć, kto jest pierwszą parą przyjmujących, kto jest pierwszym atakującym, kto jest pierwszą parą środkowych. Ty nie możesz uszczęśliwiać wszystkich zawodników, ty nie możesz wprowadzać, chyba że jeżeli chcesz Bieńka mieć pewnego. Tylko że Bieniek ostatni mecz zagrał bardzo dawno temu. Jeżeli on zagra 1,5 mecza na przyszłym turnieju, to i tak będzie dużo. Bo on naprawdę długo siedział już. Czyli Leon, który zagrał 2 mecze, czy tam 1,5 meczu chyba w lidze włoskiej całej, od początku do końca. Czy teraz, jeżeli masz w świetnej formie Popiwczaka, bo jak przejdziemy pewnie do ocen, to Popiwczak wyjdzie nam moim zdaniem na jedną z najwyższych ocen tego turnieju poprzedniego, to teraz czy chcesz wprowadzać Zatorskiego, którego nie wiesz, czy przypadkiem na coś się nie wydarzy z jego zdrowiem?
A więc właśnie ja o to pytam.
Ja, no to właśnie o tym mówię. Ja już na dzisiaj uważam, że nie będziesz uszczęśliwy, nie powinien. On zrobi to, co myśli i to jest jego sprawa, to jest jego decyzja. Ale teraz wchodzenie co mecz, żebyśmy zgadywali 6 co mecz, wydaje mi się, że im bliżej tych igrzysk, to my już nie możemy zgadywać, bo jak będziemy się znowu bawić w studio, jaka 6 i to będzie największa rozrywka nasza przed meczami, czy my trafimy 6 czy nie, to już chyba jest późno, Bieńka musi sprawdzić, ale ona, nie wiem, czy nie będziesz sprawdzał go tylko na te wejścia, które chcesz, będziesz go chciał mieć na igrzyskach, czyli przy 23-23, albo jak coś będzie padało w secie przy 20-15, ciężko mi uwierzyć, żeby Leon był w zdrowiu na zagrać 5 setów w czwartek i 5 setów w piątek, czy w ogóle 2 mecze z rzędu, czy w ogóle jeden mecz cały. No, jeżeli jest zdrowy, to fajnie by było, jakby zagrał cały mecz. Ja bym chciał, żebyśmy już mieli coś, żebyśmy coś wiedzieli od tego turnieju. Żebyśmy znowu nie mieli takiego przeczucia, że wciąż jest maszyna losująca i nikt nic nie wie.
No ale wiesz, możesz wystawić go na przykład na Włochy, potem masz dzień przerwy, możesz go wystawić na Argentynę,
ale
zrobić dzień przerwy o Leonie, zrobić dzień przerwy z Serbią i wystawić na Kubę, czyli teoretycznie możesz mu dać 3 mecze,
jeżeli
jakby
jest
masz
zdrowy.
Tę przestrzeń, jeżeli ale jest zdrowy.
Ale Lorenzetti jak go wystawiał? Wystawił go na jeden mecz, a później go wstawiał na sety pojedyncze.
No tak, ale od tamtej pory zakładam, że minęły 2 miesiące.
No ale wtedy to jeszcze było granie co tydzień gry było granie, a nie co 2 dni, więc tu jeszcze nie wiem. Ja nie mam pojęcia, bo nikt nie wie, jaki jest stan zdrowia Leona. Sam jestem ciekawy, jak on skacze, ile on jest w stanie skoków wykonać na maksa, jak długo jest to w stanie skakać. Nie mam zielonego pojęcia.
Papo, jak zagospodaruje siłami według ciebie Grbić, mając 17 zawodników i mogąc rotować teoretycznie wewnątrz tej 17.
Tego nie wiem, jak on zrobi, bo ja mogę tylko powiedzieć, co możemy oczekiwać. Jestem bliski mniej więcej tej oceny, którą Kuba przedstawił, że my na pewno jesteśmy po okresie selekcji. To już mówiliśmy w końcówce, czy tam po tym drugim turnieju, czy w czasie jego trwania, że czas selekcji powoli się kończy i wyczerpuje i powinien już być skończony. Choć wiedzieliśmy, że prawdopodobnie w ogóle nie rozmawiamy o selekcji, tylko o pewnym okresie, który trzeba przebrnąć, jednym dać czas odpocząć, drugich doprowadzać do zdrowia i do formy, drugich obserwować, co z ich formą. No a teraz trzeba już wejść w fazę zgrywania zespołu i tych taktycznych zmian i dostosowywania jakby, znaczy no, trzymania tego zespołu troszkę w składzie, bym powiedział, już takim bardziej jednolitym. No pierwszą dla mnie odpowiedzią, która mnie najbardziej na razie zastanawia, to naprawdę jest jednak poziom tej gotowości sportowej, czyli zdrowie plus powiedzmy jakaś tam forma tej trójki, która do tej pory w ogóle nie była. Gdzie oni są, jak oni są. No i tu musimy sobie dwie daty do głowy wbić na ten moment, czyli datę wyjazdową do, bo jeszcze mamy ten tydzień trwa i załóżmy wyjazd do Lubliany jest w poniedziałek, granie od środy, no to mamy równy tydzień taki załóżmy jeszcze kalendarzowy, który można poświęcić na jedno i na drugie, czyli czas leci dla zdrowia, dobrze dla formy, też nieźle dla treningu, no i potem liczymy sobie do startu, do igrzysk, no i to jest jeszcze cały czas dość dużo czasu. Plus te mecze, które już naliczaliśmy, ile tego czasu jeszcze będzie meczowego. I teraz jest pytanie właśnie, gdzie jest ta trójka? To jest dla mnie ta podstawa. Odpowiedzią będzie, jak będzie właśnie, jak oni będą wprowadzani, w jakim wymiarze, bo no można byłoby, jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, której na pewno każdy trener ma swoją filozofię, zna swoją grupę. Można byłoby zagrać, załóżmy, choć nie jestem fanem tego rozwiązania, bo uważam, że amerykański trener jest w jakimś chyba w ogóle mętliku zadaniowo, nie wiem, pomysłów swoich i nie wiem, w którą ścieżką Spiro idzie i tutaj nie te wyznaczenie kadry. I tu dyskutujemy, że szeroko, wąsko, oni nie mają kogo, więc nie mają problemu. Tu by można było też wymyśleć z tej naszej siedemnastki, podać załóżmy trzynastkę, a czterem chłopakom powiedzieć, a wy jesteście robotnikami do pomocy, ja was bardzo szanuję, ale pamiętacie, że Heinen tak flekowany przez wszystkich wziął Fornala i Hubera daleko do Japonii i oni byli pod prądem do samego końca. Nie było, było tylko pytanie, czy on jakąś decyzję zmieni. A co ciekawe było, że ci dwaj chłopaki byli naprawdę w dobrej formie i tam była spora zagwozdka. No więc to jest taki układ, żeby nie zniszczyć pewnie atmosfery w grupie, w naszej grupie męskiej i myślę, że dzisiaj u dziewcząt jest to samo.
No ale Heinen zabrał do Japonii późno, no to jeszcze mamy więcej czasu niż Heinen miał przed...
No nie, dlatego mówię, że my nie jesteśmy już w okresie selekcji, znaczy selekcja jest dokonana.
De facto też to zrobi Grbić, no bo na igrzyska zabierze 13, więc de facto też zabierze jeszcze jednego.
No nie, tak i mówię, potem wiadomo, że tam była aklimatyzacja, że tam pojechała ta grupa szersza, o tyle szersza, o ile można. No tu jesteśmy w komfortowej sytuacji, że raz, że nasza federacja ma posiadać środki, możemy zapłacić za tych graczy i sobie brać trzech więcej na zawody, co nie stanowi wielkiego problemu do Lubliany. Na turniej u nas w Łodzi też również ta siedemnastka może być aktywna i u nas w kraju być, ona może być jeszcze dalej nawet do Wagnera. Ja nie wiem kiedy, 8 lipca zdaje się słyszałem, że definitywnie składy muszą pójść na Igrzyska Olimpijskie. No więc do 8 lipca podejrzewam...
Ale trener zapowiedział, że raczej uczyni to po Łodzi, to znaczy, że prawdopodobnie po turnieju finałowym w Łodzi już będziemy znać trzynastkę zawodników.
No okej, to już jest jego wybór, bo wydaje się, że właściwie do 8 lipca to mógłby utrzymywać pod prądem cały ten zestaw, jeśli zawodnicy wyraziliby zgodę, ale ja nie myślę, że w ogóle taki temat, zgoda, nie zgoda, tylko po prostu jego decyzja, więc Teraz będę obserwował, bo wracam do twojego pytania, do podstawowej wersji tego twojego pytania jakby. Wydaje mi się, że ja bym chciał zobaczyć to, co też mówił Kuba, no chciałbym zobaczyć grającą naszą reprezentację w takim składzie i w takich, żebyśmy poznali tą konstrukcję i ten pomysł na tą kadrę, bo my pewnie ją mamy w głowie, Nikola chyba też, tylko wydaje mi się, że powolutku czas, żeby ta reprezentacja ze sobą jeszcze w tym składzie i pograła, i zdaje się coś przegrała, i coś wygrała.
No to teoretycznie mamy czas jeszcze, bo mamy 4 mecze w Lublianie, 1 mecz przynajmniej gwarantowany finałów w Łodzi, 3 mecze Memoriału Wagnera, 2 kolejne towarzyskie bodaj w Gdańsku, więc jakby jeszcze teoretycznie jest przestrzeń, żeby grać
podstawą. Jasne, to nie zmienia tego układu, że to dalej trzeba też obserwować. Przecież jest wiadomo, że po takiej długiej przerwie ta cała trójka tych rekonwalescentów, którzy najdłużej się powiedzmy leczyli, czy najpóźniej weszli w trening, to nie wpuścisz teraz na 4 mecze z rzędu. No to jakby jest trochę, no wiadomo, że to wszystko będzie kontrolowane. No poza tym też możemy wrócić pamięcią do zeszłorocznych mistrzostw Europy i my jednak mimo wszystko, mając jakąś szóstkę, czy szóstkę, którą staraliśmy się tam trafiać w formie dla nas zabawy, a trener w formie ważnych decyzji, ona meczowo się zmieniała i bohaterami wielu meczów była właśnie grupa albo pojedynczy gracze z grupy rezerwowych, więc ja tylko o tym składzie mogę powiedzieć, że paru chłopaków bardzo dobrze wykorzystało ten czas i okazali się z bardzo dobrej strony i to jest na przykład Bołądź z tej grupy powiedzmy rezerwowych, tych nienominalnie docelowych graczy i na pewno bardzo dobrze się pokazał Bednosz. Po Piwczach również włączam go do tej grupy.
No to za chwilę zajmiemy się indywidualnymi, bo za chwilkę będziemy podsumowywać ten drugi turniej. Jeszcze a propos składów, wrzucamy skład Włochów, którzy zapodali to dosłownie przed chwilką, Paweł zdążył wrzucić. No dzieje się coś, co zastanawialiśmy się, czy wydarzy, to znaczy orał trener De Giorgi pierwszym składem wszystko od początku do końca, aż no już matematycznie chyba nawet nie jest możliwe, że nie awansują, w związku z tym teraz jak już uznał, że mają awans, no to wreszcie daje odpocząć, co oznacza, że oczywiście przetarga teraz tę grupę, która nie miała styczności z pierwszym składem i zabiera na zgrupowanie tych najważniejszych igrzyskowych, a tutaj wysyła kompletne rezerwy, z którymi my zaczniemy turniej w Lublanie. No więc nie wiem, no wasz komentarz króciutki, no bo nie ma co się zajmować zbytnio Włochami, ale no nie będziemy mieli tego testu, bo jeszcze raz przypomnę, trzeci turniej, liczyliśmy trochę na to, że będziemy mieli ciekawe starcie z Włochami, Argentyną i chyba Kubą przede wszystkim, a tymczasem odpadają nam Włosi, Serbia gra jak gra, więc nie wiem, czy Argentyna, która już też ma chyba matematyczny awans pewny, tak naprawdę może się okazać, że tylko z Kubą walczącą o igrzyska może być znowu poważny test.
Włosi mieli inną ścieżkę, brak awansu, czyli musieli walczyć, było wiadomo, że będą grali składem.
Naprawdę myślisz, że mieli szansę spaść poza pierwszą...
Nie wiem, czy mieli, ale musieli to zrobić. Musieli to zrobić, nie mieszał, nie cudował.
No ale wiesz, że teraz tym składem ryzykują, że wypadną z pierwszego koszyka.
Być może. Mają awans do... Chyba jest awans, no nie wiem, nie patrzyłem w to, czy oni...
No niemal pewny jest ten awans, oni już uznają, że jest.
Znaczy do finału, ja mówię do finału.
Do finału jest, no bo mają... doskonały dorobek, no prowadzą z wynikiem...
No tak, dlatego mówię, mają zapewnioną Łódź, natomiast punktowo być może z koszyka się wysypią, uważają, że może to nie jest dla nich specjalnie ważne, czy cokolwiek zmienia. To już trzeba byłoby spytać samego trenera, podejrzewam, bo on zarządza pewnie tym tematem. Natomiast było widać, że reprezentacja włoska, no tak jak powiedziałeś, no jest zaorana, zamęczona i po ciężkim sezonie, bo są to gracze którzy naprawdę nie mieli oddechu w klubach, więc aż dziw brał, że to było po prostu do końca taka eksploatacja i to chyba nie mogło trwać, więc tutaj ja jakąś logikę, tak jak o ile zastanawiam się, dlaczego tak ciężko i tak mocno jest ciśnięty ten zespół, no to mamy odpowiedź, że był taki plan, ten plan jest realizowany, a częścią tego planu jest taka decyzja włoskiego trenera.
Co nie zmienia faktu, Kubo, że jest tutaj kilka fajnych nazwisk, to znaczy oczywiście z Bertoli, który po kontuzji potrzebuje być może grania i będzie w związku z tym w całości wykorzystywany. Jest ten młody Bovolenta junior, który pokazał się już z niezłej strony. Jest czwórka młodszych środkowych, jest przyjmujący Gardini na przykład z tych nowszych nazwisk, no i dwójka utalentowanych libero.
No i jak mówimy o tych pokoleniach, to Włosi nie mają problemu żadnego, jeżeli chodzi o płynność. Oni mają wciąż młody, ten najważniejszy zespół jest młody, a tutaj jest, też jest już gracze, którzy są w swoich klubach zawodnikami grającymi, ale ja wciąż nie rozumiem De Giorgiego. Ja wciąż nie rozumiem De Giorgiego, ponieważ nie było szansy, żeby oni wypadli z igrzysk. Nie było żadnej praktycznie szansy. Nawet jakby jechał to pewnie kadrą przez całe teraz te WNL-e. Nie było, jeżeli on walczył o Łódź, okej, okay, no to walczył o Łódź, bo też zastanawialiśmy się, ja komentowałem ostatni mecz z Holendrami, ten wygrany 3-0 teraz w niedzielę. I tam była, tam w ogóle Niemir nie odpalił, tam generalnie było dom jednej bramki, było lanie takie, że hej, a on i tak od początku do końca trzymał tego Micheletto z Lavio, w ogóle nie wpuścił, nie zrobił żadnej zmiany, gdzie sety do 16-17 tłukli ich tak, że się w głowie nie mieści, a już widać było, że Micheletto na czworaka, jak spada z ataku, to już na czworaka chodzi. To jest jego plan, nie wiem, ja go mogę nie rozumieć, zobaczymy, jak to się sprawdzi na sam koniec, bo faktycznie nam się wydawało, że ten koszyk dla niego jest, że on walczy dla koszyka, że on to robi wszystko dla koszyka, bo nie dla rankingu, bo i tak by wszedł dla koszyka jako z tej pierwszej trójki. Amerykanie wychodzą teraz najmocniejszym składem, więc Amerykanie być może będą punktować, chociaż teraz tą Kanadą trochę zaskoczenie było, ale to jest, no, ja się tam, nie, Włosi się martwią sobą. Na razie to my, żebyśmy zagrali jakiś dobry mecz z silnym przeciwnikiem, to mnie bardziej interesuje.
No to za chwilę o tym powiemy. Ja tylko dodam, że Słowenia, która jest szósta, ma stratę do Włochów ledwie 34 punktów. To przy takim składzie i przy grożącej Włochom porażką, no to może oznaczać, już nie mówię, że spadnięcie do drugiego, ale nawet przy pechowym układzie spadnięcie do tego, no to znaczy drugiego koszyka de facto dolosowywanego, ale do trzeciej pozycji w grupie, ale nie będziemy się Włochami dalej zajmować, zajmijmy się Polakami, a więc tym, co widzieliśmy w drugim turnieju w Fukuoce, tam zwycięstwo z Bułgarią 3-1, trochę wyszarpane, wymęczone, 3-0 z Turcją bez większej historii, 3-0 z Japonią bez żadnej historii, bo też skład Japończyków rezerwowy w pewnym wymiarze. No i ten prawdziwy test znowu w czwartym meczu dopiero i tutaj no niestety, ale bolesna porażka 1-3 z Brazylią i no można mieć sporo zastrzeżeń co do dyspozycji naszych zawodników w tym meczu, Papo.
No oczywiście, no ale to znowu jest to pokłosie tej bardzo głębokich rotacji, choć indywidualnie niektóre elementy, chociażby jak zagrywka, niepotrzebny jest ci zespół, jeśli potrzebna twoja dyspozycja, zagrywki nie było. Nie było bloku po raz pierwszy, bardzo wyraźnie nie było bloku.
5-14 przegrana w bloku, jeśli chodzi o zagrywkę, 3 asy serwisowe przy aż 24 zepsutych zagrywkach, a zwłaszcza w tych pierwszych bolesnych dwóch setach, 14 zepsutych zagrywek przy zerowym dorobku asowym.
No i to były nasze dwa takie największe mankamenty, które potem tam oczywiście też przenosiły się na pozostałe jakieś słabości. Można było, zresztą w wywiadach było słychać, trochę niedowierzanie, jakie procenty i jaką skuteczność zaprezentowali Brazylijczycy w ataku na wysokiej piłce i w ogóle cała grupa grała dobrze, brak Lucarelli'ego, a Leal po jakiejś tam drobnej przerwie, a z doskonałą jakością. I znowu zostawmy sobie Brazylijczyków. Brazylijczycy pokazują fajne rzeczy i trochę świeżej krwi i stary nowy trener czy nowy stary trener tego nowego, tego starego ducha może obudził w Brazylijczykach i budzi. I to jest, będzie na pewno bardzo groźny przeciwnik. No powiedzmy sobie, że o tym turnieju w Japonii to możemy rozmawiać tylko o tym meczu, bo pozostałe mecze to był znowu, to były mocne szparingi i znowu reprezentacje naprzeciwko nas. Nie bez, bez wartości sportowej, bo Japończycy tak sobie ustawili skład, bo Turcja na razie jest tam, gdzie jest, choć jest na pewno ciekawym zespołem, ale to melodia przyszłości. Może. No Bułgarzy to dwie melodie długie przyszłości. No a ta Brazylia nam pokazała mniej więcej gdzie, co trzeba, jak będzie trzeba. I my mniej więcej wiemy, jak będzie trzeba i kto musi grać. Znaczy nie kto personalnie, tylko jak trzeba grać personalnie. No i tu jest kupę roboty, bo właściwie bym powiedział tak, my chyba nie mamy formacji, którą mamy już zlepioną, bo o ile na pozycji przyjmujących mamy na pewno ogromny wybór, to ja wcale nie jestem pewien, czy ci, którzy będą wybrani, to są, znaczy oni na razie jeszcze są niektórzy w dużym lesie, jeśli chodzi o swoją dyspozycję i pewność siebie. Najpewniejsi i najlepiej ci, którzy zagrali, to na razie moim zdaniem szóstkowymi graczami u Grbicza otwierającymi nie będzie. Chociaż ja bym chyba się do szóstki przestał przyzwyczajać powoli, tylko po prostu do jego mądrych decyzji w czasie meczu, żeby wykorzystać graczy, więc tutaj chyba nie mamy problemu. No ale, znaczy nie mamy problemu, nie mamy na razie problemu, ale nie mamy formacji zgranej, pewnej i my też nie jesteśmy w stanie przewidzieć, kto z kim będzie funkcjonował i dlaczego. Albo dlaczego kto z kim nie. No Janusz musi bardzo ciężko i dużo zagrać, bo ja na razie nie widzę, i to nie w obawie o jego granie, tylko on naprawdę ma teraz wszystko od nowa do ogarnięcia niemalże. Bieniu mu wróci i oby wrócił. Może z Huberem i z Kochanem najłatwiej, ale on się jeszcze nagrać musi z prawą stroną. I do lewego też ja i jakoś na razie gramy, tak mi się wydaje. No, okej, zostawiam ten temat. Mnie się niekoniecznie to podoba, ale aby było skuteczne, bo ja nie wierzę, że my zmienimy cokolwiek, więc będziemy grali tak jak jest plan, więc tylko chodzi o potem o tą skuteczność. I mówię, te personalne nasze granie mniejsze o wyniki, tylko zobaczymy, czy ta, jak to powiedzieć, ta esencja, ten taki podstawowy skład, czy on w ogóle, czy my takiego słowa powinniśmy w ogóle używać, czy będziemy używać podstawowy skład, czy skład ludzi, których będzie Nikola z wyczuciem trenerskim posyłał do kolejnych ważnych meczów, a tutaj po drodze, no co, my swoje cele jakby do igrzysk to właściwie już straciliśmy, my mamy się przygotować tylko do igrzysk, jasne, milion dolców w Lidze Narodów warto wziąć.
No warto wziąć, tym bardziej, że znowu na własnym terenie, więc masz jakby wszelkie warunki, żeby ten turniej spróbować w Łodzi oczywiście wygrać. Natomiast Kubo, wróćmy do tych indywidualnych ocen. Zaczęliśmy ten mecz z Kaczmarkiem. Nie był to znowu dobry występ, w związku z tym zagrał później Kurek. Zaczęliśmy też z parą Bednosz, Śliwka, później został wprowadzony Semeniuk, następnie też Tomek Fornal, czy też w odwrotnej kolejności najpierw Tomek Fornal, a później Kamil Semeniuk. Suma summarum chyba całościowo obronił się Fornal tylko z tej czwórki, chociaż też niezły występ według mnie zaliczył Bartek Bednosz i byłem zdziwiony, że nie został wrócony do składu. Dosyć przeciętny występ niestety też środkowych, przede wszystkim przez fakt braku bloku, tylko jeden blok Norberta Hubera i w związku z tym ten sam atak skuteczny nie do końca nadrabiał to wszystko. Jakie są twoje też indywidualne oceny tego występu, bo tak chyba sumarycznie to najbardziej obronił się wspominany przez ciebie Popiwczak.
No i teraz możemy znowu tutaj, wiesz, na dwóch płaszczyznach to oceniać, bo znowu możemy tutaj mielić to samo, czyli że mamy mnóstwo czasu jeszcze i Nikola wie, co robi, ale z drugiej strony możemy ocenić to, co widzimy. Po prostu na tu i teraz. No widzimy tu i teraz bez żadnego tam ani nerwów, ani żadnej paniki, ani żadnego szukania dziury w całym, tylko na dzisiaj my gramy tak sobie, a nawet powiem, że słabo, bo ja w studio wrzucam te analizy, to ja byłem zadowolony, że po Turcji, po Japonii, że my gramy uporządkowaną siatkówkę. No to na Japonię uporządkowana siatkówka to wystarczyło, a uporządkowana siatkówka, a powracając do tej zagrywki z Brazylią, myśmy asów nie strzelali, ale myśmy dobrze serowali przez pierwsze dwa sety. Bo Brazylia nie przyjmowała, tylko my uporządkowaną siatkówkę straciliśmy, jak się okazało, że z drugiej strony jest gość, jeden z drugim, który ma odpał w łapie i my nie wiemy już, co mamy zrobić. Na dzisiaj mnie się nie podoba, poza Popiwczakiem, który mi się podoba najbardziej ze wszystkich zawodników, bo nie dość, że zespół krwawi, a wiemy, że jak zespół nie gra dobrze, to libero też nie będzie błyszczał, bo ciężko, żeby libero błyszczał, jak zespół gra słabo. Podobał mi się Popiwczak. Drugi, który mi się podobał, to jest Bednosz. Fornal też mi się podoba. Mam tam pewien zarzut i nie wiem, czy to przypadkiem to nie będzie miało wpływu na opinię Nikoli, bo te jego czasami zachowania na boisku, one są fajne, jak się gra z GKS-em, jak się gra z Olsztynem, z Gdańskiem i te wszystkie takie kozaczenie. A Nikol, nie wiem, czy Nikola to lubi na kadrze, bo tam do siatki popompować do Nikołowa, który ma 17 lat, to tak sobie. Ale generalnie Fornal dał sygnał i grał na tym turnieju grał nieźle. Na tym turnieju grał nieźle, nawet momentami grał nawet bardzo pozytywnie, był taką osobą, która tam wprowadza trochę ognia. I na dzisiaj ta para Fornal-Bednosz to jest taka para, która na dzisiaj, ja mówię, ja nie wiem, co się wydarzy, na dzisiaj jest najmocniejszą parą.
No ale właśnie, no to ci przerwę, no to gdybyśmy chcieli prawdopodobnie po prostu grać na same zwycięstwa i próbować szukać na siłę pompowanie sobie formy tych, którzy teraz tutaj są w dobrej dyspozycji, to pewnie moglibyśmy spokojnie zagrać parą na przykład Fornal Bednosz i podpierając się z Popiwczakiem i liczyć na to, że być może wypadniemy lepiej w takich meczach jak ze Słowenią czy z Brazylią, ale chyba właśnie nie o to chodzi Grbiciowi.
No dobra, ale to w takim razie to o co chodzi, żeby przegrywać 0-3 ze Słowenią, nie mając argumentu ani pół, przegrywać praktycznie na 3-0 ten mecz z Brazylią, bo tam też tak szło jak szło, ale generalnie też Brazylia nam trochę pomogła, więc albo no to jak nie grasz na zwycięstwo...
Ale pamiętasz, w zeszłym roku tak samo dostaliśmy baty od Amerykanów w fazie interkontynentalnej, bo dokładnie tak samo Grbić sobie potrzebował przygotować zawodników, natomiast jak przyszło do turnieju w Gdańsku, to już graliśmy na wynik z jakimś tam uzasadnieniem zdejmowania i rotowania składem już tylko pod kątem zadaniowym i okazało się, że byliśmy w bardzo dobrej dyspozycji.
I dlatego mówię, ta ocena jest na dwóch płaszczyznach, na to co my możemy grać w przyszłości i możemy sobie gadać, że on będzie wprowadzał, bo tego Kaczmarka potrzebuje, albo ocenić, co jest na dzisiaj. I ja mówię, bez żadnego nerwowości, paniki, ani nie wiem, łapanie się za głowę, bo my przegrywamy. Bo przegrywamy trzy mecze z zespołami, które nam się postawiły. Niemcy, Słowenia i Brazylia. W tym sezonie postawiły nam się trzy drużyny i trzy mecze przegraliśmy. Reszta drużyn nam się w ogóle nie postawiła generalnie, nawet delikatnie. I to też oceniamy. No, oceniamy na dzisiaj, że my nie wygrywamy z zespołem, który jest w miarę solidny, ale pewnie wygrywać będziemy, bo mamy taki potencjał. Więc to są dwie rzeczy. Wprowadzanie tego, co on sobie chce, a granie też na dzisiaj wygląda źle.
Też wygląda źle, no bo też dodajmy, że też troszeczkę niektóre drużyny są w różnej dyspozycji. Równie dobrze możemy powiedzieć, że Brazylia nas zlała, ale zarazem ta sama Brazylia z zespołami, które biją się poważnie o ranking i o awans na igrzyska, czyli ze Słowenią, z Włochami i z Kubą przegrała. Ta sama Brazylia.
Oglądałeś mecze ze Słowenią? Ja wyglądałem te mecze ze Słowenią.
Okej, ja wiem, powiesz, że to były kosmiczne mecze, że to były świetne występy, ale pamiętasz, jak było w półfinałach zeszłego roku? Włosi zagrali fenomenalnie w ćwierćfinale, po czym Amerykanie ich zlali w półfinale i zagrali jeszcze lepiej, po czym my wygraliśmy z tymi Amerykanami, więc mecz do meczu nie ma co do końca porównywać.
Dlatego pytasz się mnie o ocenę, więc ja mówię bez żadnego, ani żadnego zarzutów, paniki czy jakichś nerwowych ruchów, niech sobie Nikola swoją koncepcję przygotowuje, ale chcesz znać moją opinię na dzisiaj? Na dzisiaj gramy źle.
Nie, tak, to jest pełna zgoda, tylko ja właśnie szukam takiego, zastanawiam się jakby i szukam takiego balansu między tym, że jedyne dwa poważne mecze, jakie mieliśmy, Papo, w tych ośmiu na razie, to według mnie właśnie Słowenia i Brazylia i oba przegraliśmy, to jest niepokojące, No a z drugiej strony tak sobie zerkam na tę tabelę, która wisi przed nami i ta sama Brazylia, która nas leje, przegrywa 3 mecze i tak naprawdę możemy powiedzieć, że dla niej jedyne 3 poważne mecze to były właśnie Kuba, Słowenia i Włochy, no bo my możemy powiedzieć, my sobie rotujemy składy i budujemy zawodników, to nie do końca jest dla nas poważny mecz. I trochę pod tym kątem jakby też patrzę, jaka jest wartość rzeczywiście samych wyników, a jaka jest wartość stylu gry, a jaka jest wartość po prostu naszej drużyny, którą poznamy dopiero w Łodzi.
No na ten moment żadna. Na ten moment żadna, bo my się w ogóle do wyników nie możemy w ogóle nie odnosić, bo zawsze możemy przeskakiwać, tak jak zresztą próbujesz to zadając pytanie, potem mówiąc, no właśnie, ale w zeszłym roku, ale właśnie ostatni. No tak, no dla nas będzie pierwszym poważnym sprawdzianem wynikowym, który chyba chcemy osiągnąć po drodze, to jest zawalczyć mocno finał w Łodzi i próbować zrobić tam no, wynik, no, wygrać albo być w finale no, i grać dobrze, tak? I grać dobrze. No więc wszystko, co się dzieje po drodze, to bierzmy jako ten, jako ten okres, w którym ta praca jest wykonywana. A w tym roku trzeba powiedzieć, że ona jest trudna. Ona jest trudna, bo mimo, że mamy kadrę bardzo, bardzo szeroką, to tak jak powiedzieliśmy i wiemy o tym, takiej ilości problemów zdrowotnych i takiej zapaści jakości graczy, którzy mieli stanowić absolutny trzon naszej reprezentacji, nie mieliśmy. To jest jedno bogactwo, a po drugiej stronie dla takiej niestety niedobrej przeciwwagi, tej równowagi, to my mamy te problemy, o których powiedziałem, więc my wszyscy wiemy, jaki potencjał w naszej drużynie jest, my wszyscy wiemy, że my możemy, że my nie jesteśmy skazani na granie jedną parą przyjmujących i modlitwę, że wejdzie nam ten rezerwowy i pomoże, tylko my jesteśmy pewni, że nasz rezerwowy wejdzie i będzie lepszy od kogoś, kto ma akurat słabszy fragment meczowy albo słabszy dzień i tyle. No więc czekajmy, no. Przelecimy Lublianę, w Lublianie znowu się niektórym reprezentacjom, tak jak Włosi już pokazują składem, już niektóre ich programy treningowe zmieniają jakby nastawienie i pewnie moc gry, choć taka włoska drużyna rezerwowa może być też paskudnym przeciwnikiem chociażby, ale czy ona da odpowiedź, gdzie my jesteśmy? Ja myślę, że na razie to my patrzymy na zawodników naszych, każdego z osobna. My jeszcze w ogóle nie patrzymy na to, przez moment teraz rozmawialiśmy, no zagrywka jako tako, niby tam trochę tą Brazylię ruszamy, ale mamy problem z utrzymaniem, potem nie gramy blok obrona, do tej pory ten nasz blok był dobry, obron mamy czasami więcej w meczu niż większość przeciwników, no z kim graliśmy, no i to wszystko nam się tak miesza, mamy taki trochę bigos, a cały czas jeszcze my patrzymy, jak nasz trener selekcjonuje, no i teraz ten etap, tak jak powiedziałem, selekcji, no tej wstępnej, tej dużej mamy zakończony, no już jedno mamy z głowy. Teraz oczywiście będzie ta końcówka, która też będzie dla paru zawodników na pewno nerwowa, bo nie wydaje mi się, żeby dwunastka była taka domknięta. Ja cały czas jednak gdzieś podskórnie, wielokrotnie jakby trochę nie zgadzając się z filozofią Nicoli co do niektórych jego decyzji, mam przekonanie, co pokazał na Mistrzostwach Europy, że jeśli przyjdzie moment, że i Ksiński, jego lider gra źle, to na pewno nie będzie grał długo. Także wykorzystując ten potencjał, wierzę, że on będzie umiał to zrobić i którego to zawodnika trafi na poziomie selekcji, nie umiem odpowiedzieć. Śmiem twierdzić, że jeśli Kaczmarek się nie odbuduje, no i będzie wyglądał tak jak teraz, choć to jest chyba niemożliwe, żeby za 3 tygodnie Kaczmarek wyglądał tak, jak wyglądał w Japonii, no to właściwie on sportowo nie ma żadnych szans, bo będzie. A samemu sobie strzelić stopę, ale zdaję sobie sprawę, że Kaczmarek w normalnej formie to jest całkiem inny poziom rozmowy, dlatego tych znaków zapytania jest wiele, ale one są bardziej nie ustawione na zespół, tylko bardziej cały czas na indywidualne dyspozycje zawodników. A kogo sobie polepi i z kim nasz trener, no to będziemy mieć cały czas chyba dalej fajną
zabawę. A może już w Lublianie powinien być nastawiony na zespół, no bo już po raz pierwszy w tym sezonie ma wszystkich zawodników, ma już niektórych ze sobą w dłuższym wymiarze, niektórych od początku, od pierwszego turnieju, niektórzy doszli w drugim. Może już teraz powinniśmy zacząć wymagać, żeby, tak jak powiedział Piotrek Gruszka, teraz już grajmy
na zgrywanie.
Na zgrywanie szóstkowe, takiej wyjściowej szóstki. Oczywiście jak sobie szóstkowy nie radzi, to później zmieniam, tak jak powiedziałeś, na Mistrzostwach Europy, nie mam litości, ale już zagrajmy, już nie na odzyskiwanie formy przez tych, którzy mieli problem w sezonie ligowym, ale już na budowanie pod kątem igrzysk.
Bardzo wątpię, bo masz trzech znowu, którzy mają jeszcze L4 niedawno. I teraz na pewno nie możesz od razu z nimi orać. No. I na pewno nie wejdą na maksa, po prostu wejdą na jakieś mecze albo na jakieś dystanse w meczach. Może nawet we wszystkich po secie, a może po jednym meczu i po dniu przerwy, no to nie wiem, tu pewnie konsylia przedmeczowe to będą wyglądały tak, że Nikola jako decydent, ale ważne słowo medycyny, masażystów i samego zawodnika, bo każdy z nich gdzieś tam wie i zna swoje organizmy, bo tu nie rozmawiamy o młodych zawodnikach, tylko o ludziach doświadczonych, o graczach doświadczonych, więc ja myślę, że mamy tyle w tych naszych spekulacjach, bo my bardzo mocno spekulujemy teraz, jest tyle niewiadomych, że każda odpowiedź jest dobra i każda odpowiedź jest zła.
No pewnie, no ale o czymś trzeba gadać.
A nie, to nie.
My
to
lubimy
nie,
to. No.
Nie, żeby załamywać rozmowę i żeby ona straciła sens, tylko tak jak mówię, to jest bardzo, moim zdaniem Nikola w tym roku ma wbrew pozorom bardzo ciężką pracę do wykonania, bo analityczną i taką na wyczucie i trochę na swoją wiarę. I no, na razie my, powiedzmy tak, my się w niczym nie pomyliliśmy i myślę, że większość kibiców, nawet mniej zagorzałych, też się nie za bardzo pomyli, mając swoich faworytów, bo na razie ta siedemnastka to jest właściwie no, 99,9 ludzi trafiła. By. I trafiła.
No pewnie tak, pewnie można było zastanawiać się, czy Butryn, czy Bołądź, ale,
okay, no to, mówię,
ale to niewielkie historie, czy Firlej, czy Komenda, ale też niewielkie to byłyby pomyłki. To jest aktualny ranking FIVB, ten po prawej stronie i oczywiście na jego podstawie zestawienie grup i koszyków olimpijskich, a więc Francja, Polska, Włochy rozstawione i dalej Japonia, Brazylia, USA w pierwszym koszyku, Słowenia, Argentyna, Serbia w drugim i w trzecim Kanada, Niemcy, Egipt. I biorąc pod uwagę aktualny dorobek punktowy w rankingu i rozkład meczów, wygląda na to, że chyba jeszcze tylko jedną niewiadomą mamy, to znaczy czy Serbia utrzyma się przed reprezentacją Kuby, czy Kuba, która jest dokładnie jedną pozycję i niespełna jeden punkt za Serbami, przeskoczy. Wiemy, że te dwie drużyny mierzą się teraz w bezpośrednim meczu w najbliższym trzecim turnieju, więc ten mecz może być absolutnie decydujący, najważniejszy w rankingu i może być takim meczem, sparingiem o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie. Natomiast już podział między tymi koszykami może się troszkę zmienić, Kubo, biorąc właśnie pod uwagę choćby A, skład rezerwowy Włochów, choćby B, być może rosnącą formę Amerykanów, którzy popracowali ze sobą teraz i pograli jeden turniej. C, być może wracający już do pełnej dyspozycji Brazylią, która wygląda, myślę, że coraz ciekawiej. D, może nie brakiem odpuszczania Japończyków, tego nie wiemy oczywiście, ale no tak to wygląda, że skład tych koszyków może jeszcze zostać lekko naruszony.
Aż się nie mogę doczekać tego meczu Serbia-Kuba. Czy Kuba się nie zagotuje znowu, czy Serbowie się nie ślizną jakimś psim swędem, bo grają różnie, a grają raz, znaczy generalnie grają słabo, ale gdzieś utrzymują jeszcze ten poziom. Kuba wygrywając z Francją, tam tych punktów sobie narobiła. Jeden punkt, ale tu będzie gorąco. A biorąc pod uwagę te koszyki, no to się jedyna rzecz, co może się zmienić, to się Włochy zamienią z Amerykanami. No i to, czyli to jest kwestia taka, czy my do grupy trafimy na Brazylię, albo Amerykę, albo Włochy, czy my trafimy na Tak samo, bo bez znaczenia, kto będzie w tym, w rozstawiony w pierwszym koszyku, a kto będzie rozstawiony w drugim, to musiały być jakieś duże porażki w tym drugim turnieju, a nawet ci Włosi, którzy przyjeżdżają drugim składem, to nie sądzę, żeby przegrywali z takimi niskimi zespołami, żeby dostawać duże minusy. Więc tu się dużo nie zmieni, a fajnie, że na sam koniec coś przynajmniej nie wiemy. Ciekawa ta Kanada. Kanada wygrywając ze Stanami, to jest ciekawy wynik w ogóle. Kanada, która nie wiem, kiedy ostatni raz wygrała w takim ważnym meczu z Amerykanami, pokazuje, daje sygnał, że coś tam się takiego ciekawego dzieje. Tylko jeżeli widzę tu igrzyska, to tylko widzę jakiekolwiek tutaj zamieszanie, to może być tylko wyłącznie Serbia z Kubą. Serbia obliczalna, bo gra przeciętnie, ale z Kubie punkty, a Kuba nieobliczalna, ale też jak zresztą zawsze chimeryczna i taka, no, którą generalnie chciałbyś w sumie trafić w poważnym meczu, bo się zagotują i przegrają, ale z drugiej strony mogą odpalić i mogą wygrać z każdym, ale to by, jakby oni to robili, to by wygrywali do tej pory, a oni nie wygrywają. Oni są tylko tym teoretycznie zespołem, który może coś tam zadziałać. Więc tutaj czekam na ten mecz Serbia-Kuba.
Tak, to będzie myślę, że taka ozdoba tego ostatniego weekendu, czy też tygodnia Ligi Narodów i największa zagadka. No ja mimo wszystko, szczerze mówiąc, wolałbym, żeby Włosi zostali w gronie rozstawionych zespołów. Mimo wszystko wolałbym ich uniknąć potencjalnie w fazie grupowej. Pod względem potencjału ludzkiego, stylu gry i wyników w ostatnich 24-36 miesiącach, czyli 2-3 latach, to stawiam ich troszkę wyżej od Brazylijczyków.
No ale jak ich trafiasz w grupie, to nie trafiasz w finale chyba, tak?
No teoretycznie oczywiście tak, to możesz zakładać, natomiast no, ja też zakładam, że wygrywasz grupę i wtedy unikasz Włochów przy jakimś układzie, tak?
No ja tam trzeba wygrać ze wszystkimi na tych igrzyskach, tyle no. Wszyscy silni przyjadą. Dobre, bardzo mi się podoba ten ranking, bardzo mi się podobały te zasady w tym sezonie, w tym roku. Tylko najlepsi jadą. Każdy zadowolony, każdy miał swoją szansę, każdy musiał się pilnować. Jedna z rzeczy, która ostatnio IFVB się naprawdę bardzo, bardzo udała. Bardzo mi się to podoba.
Słuchajcie, muszę na chwilkę odświeżyć stronę, bo coś nie mogę załadować grafiki, także dosłownie potrzebuję sekundę, żeby załadować jeszcze raz.
No ktoś tu pisze, że Egipt jest słaby. No słaby Egipt, ale musi ktoś pojechać z Afryki. No był Kamerun, też tam nie mają. Tunezja jeszcze jakaś, no co tam jest się liczy? Egipt, Tunezja, Kamerun przez chwilę. I nikt więcej się tam nie liczył, ale generalnie to reszta zasłużyła i reszta najmocniejsze zespoły przyjeżdżają. No. Szkoda mi tych Holendrów, bo komentowałem Holendrów z Włochami. Uważam, że jakby ten Tuństra został zatwierdzony, to mogliby tych punkcików zrobić ze 30 więcej i by wciąż się liczyli w igrzyskach, a bez tego Tuństry to jest dramat.
No może i tak to tak wygląda, no ale no przy tym awansie, wiesz, niespodziewanym Niemców i Kanady w zeszłorocznych kwalifikacjach, to Holandia właściwie była chyba na starcie pogrzebana, choć ja też bardzo doceniam i pracę Piacy i na pewno jakiś tam potencjał się rodził, choć mają straszne dziury na niektórych pozycjach, no pozycja rozegrania, pozycja tego drugiego właśnie przyjmującego, no to katastrofa, no. Także to taki zespół, który no wydaje się, że w dobrej dyspozycji to niemiecki i kanadyjski zespół to jest te zespoły są zdecydowanie lepsze.
No. Nie, no jako całość. Tam.
Jako całość, jako wiesz, jako teamy, które funkcjonują. No największą zagadką to jest Kuba, która oczywiście właśnie nie ma tej stabilności, ale a Serbowie znowu mają wszystko jakby, doświadczenie, ogranie, tylko nie mają udziału w igrzyskach od dwóch igrzysk czy od trzech, już nie wiem ile im tam nabiło, ale to pokolenie niedługo jak nie dotknie igrzysk, to jest tym pokoleniem straceńców, no, z straconym w tym temacie. Także ta walka to na pewno to będzie ozdobnik tego ostatniego weekendu, bo możemy kibicom tylko przypomnieć, że punkty, kończymy liczyć punkty, tak? Rankingowe tymi trzema turniejami, które teraz.
Tym trzecim terminem. Trzeci termin kończy, faza zasadnicza kończy nam liczenie punktów. Poznamy już pełny skład i podczas turnieju finałowego w Łodzi poznamy rozkład grup, bo tam odbędzie się losowanie. To tyle, jeśli chodzi o zamknięcie tematu panów, tak? No bo chyba możemy ten temat zamknąć i jutro rusza, dzisiaj już ruszył trzeci, ostatni termin pani, ale bez biało-czerwonych. Nasze dziewczyny jutro wkraczają do gry o godzinie 14:30 meczem z Brazylią, o godzinie 13:00 w związku z tym nasze studio przedmeczowe w Polsacie Sporty 1. No i później dzień przerwy, Dominikana, Tajlandia i Chiny, trzy mecze w trzy dni grane, bardzo ciekawe mecze, biorąc pod uwagę też tabelę, rozkład, no bo to panowie, bo my prowadzimy przecież w tabeli z Brazylią, mamy po 8 zwycięstw komplet, jesteśmy jedynymi dwoma drużynami niepokonanymi, więc myślę, że to jest dla pani, Kubo, też ekstra taki ważny, prestiżowy, ale też myślę, że z punktu widzenia już igrzysk istotny test. Brazylijki w bardzo mocnym składzie, dobrze grające, w związku z tym myślę, że to jest też niezwykle miarodajne dla Lavarniego.
Wciąż patrzę na tą tabelę i wciąż nie wierzę. Dwa sety przegrane, zero punktów straconych. Brazylia ma 5 setów z Japonią i 5 setów z Włoszkami. Powygrywały te tiebreaki. No i znowu spotkamy się z zespołem, który jest typowany po Amerykankach w ostatnim meczu do medalów na igrzyskach. Sam jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało, bo te dziewczyny grają, no to jest właśnie troszkę to inaczej, ale oczywiście wiemy, że to będzie wszystko weryfikowane wynikiem na igrzyskach, bo teraz są ochy, achy nad dziewczynami, trochę jedziemy po chłopakach, a prawda jest taka, że na sam koniec to się liczy tylko i wyłącznie wynik na igrzyskach i to, co tam osiągniesz, ale z przyjemnością się ogląda. Dzisiaj w ogóle przygotowywałem akcję z tego turnieju poprzedniego, takie najbardziej i ważne, najważniejsze momenty z poprzedniego turnieju, no w ogóle nie wierzyłem, jak co my robimy od stanu 20-20, coś nieprawdopodobnego. Nie mylimy się w ataku, nie dajemy się zablokować, końcówki wyciągamy takie, że aż się miło robi, a zresztą to jutro pokażę, jakie tam były końcówki wyciągaliśmy, czy z Serbią, czy z Amerykankami, czy nawet ten mecz z kim, z Niemkami, ten taki 17, 16, 20, 15. Więc bardzo mi się to podoba, to granie. Ciekawy jestem, to jeżeli już to będziemy sobie później w studio jutro gadać odnośnie tej smażek, jaką, bo widać, że smażek ciągnie troszkę, daje jej grać. I bijmy się z najlepszymi zespołami na świecie, aż to się miło ogląda.
Koncepcyjnie, Papo, w podobnym momencie jest trener Lavarini jak trener Grbić, bo tak, obaj mają zagwarantowane igrzyska, obaj mogli tę Ligę Narodów w związku z tym trenować jako budowanie drużyny. Oczywiście troszkę w innym miejscu jest wciąż żeńska reprezentacja, ona wciąż jeszcze jest reprezentacją, która musi się potwierdzać na tym najwyższym poziomie. Natomiast troszkę w innym momencie. I teraz dochodzimy do trzeciego turnieju. Trener Grbić wyjeżdża do Azji, już nie ma tego momentu powrotu na krótko do kraju i zgrupowania, tylko już wszystko musi zabrać ze sobą na wycieczkę, w cudzysłowie. No i on jednak bierze troszeczkę węższy skład, to znaczy poszerza tylko grono przyjmujących, tutaj bierze 5 zawodniczek, a poza tym w zasadzie już chyba mamy zbudowaną drużynę, z której będzie odrzucona ewentualnie dwójka, czy też trójka w sensie już składu stricte igrzyskowego, a więc mamy stysiak smażek jednak na pozycji atakujących, one zostają na finał Ligi Narodów, tak? Czyli lecą teraz do Hongkongu i przelatują do Bangkoku. Mamy Wołosz-Wenerską na pozycji rozgrywających, mamy Alagierską, Jurczyk, Korneluk, Witkowską, z których prawdopodobnie jedna odpadnie przed Paryżem, mamy Szczygłowską i Łysiak, to chyba jest sygnał, że będzie miała naprawdę ciężko Stenzel, żeby wrócić do tej grupy. No i mamy właśnie piątkę przyjmujących: Łukasik, Różański, Mędrzyk, Fedusio i Czerniańska w Hongkongu.
No i tu właściwie się wydaje, że też wszystko zrobił trener, no według takiego sytuacji aktualnej, którą on ma. No, oczywiście między Smażek a Gałkowską była rozmowa. Zasługi, czy tak powiem, potencjał Smażek i jej doświadczenie przemawiał za nią. Natomiast dyspozycja i jak będzie wyglądała, pewnie stawiała znak zapytania, czy dla Lavariniego. Uznał, że jest chyba tak. Natomiast czy wykluczacie, myślicie, że ewentualnie, oczywiście to jest bardzo trudne dla tych, które by zostały, czy nie dopuszcza zmiany między tymi dwoma torniujami i dolot jakiejś zawodniczki lub odwrotnie, czy już tylko medyczne historie odpukać?
Wstępnie trener zapowiadał, że nie. Oczywiście to może ulec zmianie, ale wstępnie zapowiadał, że zabierze do Azji już skład, jakby który zostanie na finał.
No więc żadnego zaskoczenia. No, Czerniańska pewnie z tymi kontuzjami jest daleko, daleko, że tak powiem, od składu i pewnie jest brana trochę na obserwację, bo może jest treningowo, nie wiem. Różański, no to jest dziewczyna, która była właściwie szóstkową zawodniczką i w tym momencie no to jest Mędrzyk, która weszła na taki poziom, gdzie chyba wydaje się, że temat się zamyka, ale daje kapitalny komfort trenerowi, więc ja nie myślę, że on tam ma jakieś większe problemy. Mam nadzieję, że kontuzja Korneluk to jest niewielka i ona wróci do tego normalnego grania. One mają kapitalny układ. No tutaj clue tego wyjazdu to jest oczywiście no ten pierwszy mecz. No, ja wiem, że dziewczyny teraz sobie same postawiły przed sobą stworzyły ogromną presję i takie ambicje, bo one startowały faktycznie z innego poziomu niż mężczyźni, no ale już po medalu w Lidze Narodów, no w tym roku ta dyspozycja i to, co Kuba już powiedział o tym rewelacyjnym wyniku punktowym, tabelowym, no to nam naprawdę się marzy ten chyba historyczny awans na drugie miejsce i rozlosowywanie w koszykach. Choć u dziewcząt pewnie to nie będzie miało aż takiego znaczenia, bo tam mam zagęszczenie. Ja bym tu spojrzał u dziewcząt na takie dwie rzeczy, na bardzo słabo grające Amerykanki. To jest zadziwiające. Amerykanki to trochę jak ich chłopcy, tylko chłopcy tam, no ja nie wiem, nie wchodząc w szczegóły. No Amerykanki, nie wiem, czy nie chcą grać w finale, czy znowu tam są pomysły tak zwane komputerowe tych ich trenerów. Nie wiem, o co chodzi. Chinki późno uzupełniały skład, też takie poprawki, dzisiaj oglądałem długo Chiny, no potencjał ogromny, ale żeby to było jakieś wielkie granie, choć one akurat dzisiaj nie miały z kim grać, bo naprzeciwko ciężko przestraszone Bułgarki. No, jestem ciekaw, gdzie będą w tej sytuacji te dwie reprezentacje i które się naprawdę, a jeszcze spójrzmy, gdzie są Serbki. Czy ten kształt i ta ósemka zespołów na finale u dziewcząt to będzie faktycznie ta najlepsza grupa, bo widać, że Dominikanki, które mają awans, no chyba sobie całkiem rozprężyły już atmosferę i chyba tam takiej mobilizacji nie ma, ale to już nie nasze problemy, tylko mówię o tych potężnych reprezentacjach. Amerykańska, serbska reprezentacja mnie interesuje. No i oczywiście tam w Azji podejrzewam, że teraz Chinki będą już pruły mocno i z tego wszystkiego chyba się mogą wysypać Kanadyjki, ale zobaczymy. Sam jestem ciekaw tego składu finałowego, bo dla naszych dziewczyn każdy mecz w finale to będzie na pewno wyzwanie, a one dalej budują tą swoją pewność siebie i one na noc tam.
Kubo, czy twierdzisz, że tak jak u panów mamy 17 w tej chwili już w selekcji, to u pani to jest 15 w selekcji, że już nie wróci Stenzel do selekcji i co za tym idzie, trener z tej 15, którą zabrał do Azji, będzie prawdopodobnie musiał skreślić jedną środkową, jedną przyjmującą i prawdopodobnie drugą libero?
Ciężko mi uwierzyć, żeby on, wybierając ten skład, miał z tyłu głowy, że jeszcze coś tam będzie kombinował. Jakby to było grane w czeskim Cieszynie, no to możesz sobie coś pokombinować, ale ty jedziesz do Azji i to nie jest tak hop-siup, żebyś ty teraz coś mógł wymyślać. Nie wiem, czy Stenzelba, ona u ZU22 trenuje. Jeżeli ona nie jest gotowa na dzisiaj, no to nie zabierasz jej na 2 tygodnie ze sobą, no to oznacza po prostu, że nie zdążyła. No nie zdążyła z formą, ale masz tą bardzo dobrą szczegółowkę, której się nie martwisz. To wszystko, akurat u Lavarniego to są tylko jedynie dylematy zdrowotne, bo Czerniańska jeszcze nie zagrała, Stenzel nie ma, Korneluk jeżeli wróci, to jest do grania. Czerniańską musisz mieć z tyłu głowy, bo ona może, bo to jest jeszcze młoda dziewczyna, ona może potrzebować 3 tygodni po to, żeby zagrać 2 bardzo ważne sety, żeby nam uratować tyłek, bo ona jest to w stanie zrobić i będziesz ją trzymał z tyłu, ale nie wiem, czy tam, jeżeli to jest cały czas ten brzuch się jej ciągnie, no to sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało.
Więc czyli tutaj zakładamy, że Wołosz, Wenerska, Stysiak, Smarzek, Łukasik, Różański, Mędrzyk, Szczygłowska już są chyba pewne swojego wyjazdu. Trwa walka o miejsce między Czerniańską a Feduszą, która może być też podyktowana kwestiami zdrowotnymi. I trwa walka o 3 miejsca z 4 wśród środkowych, ale zakładamy, że Jurczyk i Korneluk są wyżej od Alagierskiej i Witkowskiej, tak?
No myślę, że Alagierska, Jurczyk i Korneluk to jest taka nasza podstawowa, Witkowska to jest rezerwowa, jeżeli coś by się działo zdrowotnego. Jeżeli będzie zdrowa Różańska, on ją potrzebuje do ofensywy, to w tym momencie Fedusio będzie też tą rezerwową. Wszystko ma zaplanowane, tam nie będzie żadnych jakichś tam niespodzianek, jeżeli będzie cień szansy, że Czerniańska jest w stanie pomóc drużynie, będzie zdrowa, to ją weźmie.
A zobaczcie, jakich czasów się doczekaliśmy. W tej chwili panie mogą za moment być drugie w rankingu światowym, prowadzą w rankingu VNL, mają też potwierdzoną kwalifikację olimpijską i my łatwiej odgadujemy skład naszej reprezentacji żeńskiej na igrzyska. Jesteśmy już prawie pewni 12, a nawet chyba 13, bo według mnie tą 13 będzie, jeżeli będzie miał wybierać, to według mnie będzie właśnie ta 5 przyjmująca, czyli jeżeli na przykład zabierze Fedusio, to Czerniańska może być tą 13 i na odwrót, niż panów.
No tak może wyglądać, choć wiesz co, nie wiem, cały czas nie jestem jeszcze pewien co do tej pozycji, jak bardzo jest przekonany do tej, znaczy jak selekcjonować tą 4 środkową. Nie wiem, czy u pań nie jest trochę inna. No rozkład ataku, tak patrzę na rozkład ataku u pań, to wydawało mi się, że kiedyś te środkowe miały więcej tej roboty takiej ofensywnej, ale dzisiaj my te kobiety schodzą z tej jednej nogi i się kończy granie z tych trochę gorszych przyjęć. Widzę, że panie zresztą mają no taką trwałą tendencję, że jest pewne odejście z zagrywki z wyskoku. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale wiele zawodniczek, chociażby nasza Stysiak, nie wiem, czy jest powstrzymywana przez naszego trenera, czy ewentualnie Różański, czy one wrócą chociażby do zagrywki z wyskoku. Trochę nie mają dziewczyny antidotum na zagrywkę flotową, bo one na palce bardzo, bym powiedział, są ostrożne i niechętne. I teraz jest pytanie, czy ta zagrywka rotacyjna mocna z wyskoku jest za bardzo ryzykowna i być może za bardzo kosztowna punktowo, żeby ją kontynuować, bo wydaje mi się, że jest to pełna tendencja, znaczy to jest pewna rzecz, która się jakby ujawniła teraz. Ja widzę, że jeszcze Amerykanki chyba trochę próbują z tego wyskoku. Ktoś tam tych pojedynczych zawodniczek, nie wiem jak się ustawią jeszcze Serbki, ale jest taka pewnie zasada. No i teraz jest pytanie, jaki jest udział środkowych, bo libero generalnie się bardzo rzadko kontuzują, więc no, nie wydaje mi się, bardzo żal oczywiście Marii Stenzel, no ale to no tak, przegrała z czasem, prawdopodobnie, być może przegrywa właśnie z czasem. To będzie na pewno dla niej bardzo, bardzo ciężkie. choć jeszcze niby teoretycznie trochę czasu i może ona będzie tą trzynastą, bo na poziomie tych zawodniczek przyjmujących, no to powiem, że Lavarini ma takie samo bogactwo, jakie ma Nikola Grbicz. To jest, on naprawdę ma teraz męży, który mu wjechała na poziom niesamowity.
Tylko dla mnie jedyna zasadnicza różnica jest taka, że żadna z tych dziewczyn nie była na igrzyskach. Że dla wszystkich to będzie kompletnie nowa przygoda i to jest ta różnica zasadnicza.
No, ale to jest inny temat.
Do męskiej reprezentacji.
Tego już, z tym już nic nie zrobimy.
No ale dlatego, czy nie warto jednak jako tą rezerwową zabrać zawodniczkę, która może jednak w miejscu przyjmującej coś wnieść, bo tutaj masz więcej roboty do wykonania. A Szczygłowska jest w takiej formie, że no chyba tylko jakaś tfu, kontuzja może uruchomić zmianę.
Pewnie, no podejrzewam, że tak, obecność tej 13 zawodniczki daje ci pewien komfort, ale stwarza też dziwną, wiesz, no nie wiem, można byłoby taką decyzją, gdyby Maria, że tak powiem, wróciła, dać jej tą szansę, żeby na tych igrzyskach była, bo bardzo na to zasłużyła.
Okay.
Natomiast no oczywiście,
to też ma sens, oczywiście.
Gdy będzie w 50% gotowa, no to nie mamy o czym rozmawiać, bo trener żaden nie podejmie ani takiego ryzyka zawodniczka zdrowotnego, ani żeby być tylko takim dodatkiem. No, jeśli ona będzie prawie gotowa, to być może taki ruch też może mieć bardzo fajną decyzję na grupę, choć generalnie ogólnie selekcja to jest bardzo przykry moment, ta końcowa, bo ktoś się żegna z tymi marzeniami olimpijskimi, no, ale to jest w ogóle fantastyczne to, co powiedzieliście, no i Lepinio zacząłeś, no jest ten moment, w którym chwilotrwaj, bo rozmowa, to co zrobiły dziewczyny w ostatnich pod ręką Lavariniego, no to jest rzecz, która rzadko się zdarza, żeby taki progres reprezentacja zanotowała i była tak wysoko. No my cały czas jeszcze chyba z niedowierzaniem patrzymy na te kolejne wyniki, na te ich granie. No i znowu cały czas chyba będziemy czekać na tą taką kolejną weryfikację, ale mówię, one sobie ustawiły teraz, one mają tak samo poprzeczkę wysoko ustawioną jak chłopcy.
Jutro będziemy też o tym rozmawiać w studio od godziny 13:00. Razem ze mną i z Kubą będzie znakomity skład: Dorota Świeniewicz-Brandt, Julia Nowicka i Izabela Bełcik od godziny 13:00 w Polsacie Sport 1, od godziny 14:30 spotkanie, no hitowe nie tylko myślę, że dla nas, bo to zawsze starcia z Brazylią męskie, żeńskie są niezwykle interesujące, ale myślę, że dla całego VNL, dla całego świata ten mecz Polska-Brazylia to jest mecz w tym momencie numer jeden tego trzeciego, ostatniego tygodnia fazy zasadniczej, fazy interkontynentalnej, fazy grupowej VNL. Pierwsza z drugą drużyną w tej chwili i w dodatku drużyny, które gdzieś blisko siebie walczą w rankingu światowym na tych czołowych pozycjach, więc walczą poniekąd też o rozstawienie przed Igrzyskami Olimpijskimi, które może być u pań bardzo istotne. Dzięki wielkie za godzinę.
Pytajcie Lepinio, to pytajcie dziewczyny nasze, bo one mają oczywiście lepsze kontakty niż my pewnie, a już na pewno niż ja. Jaka jest taka prawdziwa opinia, nie chodzi o to, co robią nasze dziewczyny, co pokazują tabele i punkty i mecze, tylko czy, bo mamy, nasze dziewczyny mają kapitalny pewny kontakt i z Włoszkami, i z Serbkami, może, no a Asia Kaczor ma pewnie i z Amerykankami. Czy one naprawdę naszych już się zają, tak się boją na poważnie?
Jestem pewien, że się boją, ale to naprawdę...
Takie słowo, wiesz, boją się, że to już nie jest przypadeczek, tylko kurczę, te Polki to chyba troszkę są, nie tu gdzie powinny być.
Mają olbrzymi szacunek. No myślę, no, że muszą właśnie, mieć.
O to. Będę z dużym zainteresowaniem oglądał.
I trzeba facetów pomścić, bo nie ma takiego lania naszych facetów przez Brazylię. Trzeba oddać, bo to nie może tak być.
No tak. To dzisiaj no team to team. No.
Tak jest. Jak team to team, trzeba zlać Brazylię teraz przynajmniej 3-1, żeby sobie nie myśleli Brazylijczycy. Dobra, dzięki wielkie. Godzina 18 było naprawdę długo, merytorycznie i ciekawie. Dziękujemy jeszcze raz Pawłowi za te fantastyczne grafiki i do zobaczenia, do usłyszenia jutro od godziny 13 w Polsacie Sport 1. Dobrej nocy, dobrego wieczoru, pa, pa.
Dobranoc.